Chciałbym dzisiaj mówić o upadku i nieposłuszeństwie Salomona. Król Salomon doszedł do wielkiej chwały, do wielkiej czci. Jest autorem kilku ksiąg biblijnych, księgi przypowieści, księgi pieśni nad pieśniami, księgi kaznodziei oraz dwóch psalmów. Był wybitną niewątpliwie postacią, ale czy był konsekwentnie posłuszny Bogu? Czy my zawsze jesteśmy posłuszni Bogu? Czy możemy też czasem upaść, skomplikować sobie życie, będąc nieposłusznymi? Przeczytajmy pewien fragment, który mówi, w czym był nieposłuszny Bogu Salomon i jaki to skutek wywarło na niego oraz na całe Królestwo Judy. Zobaczmy do pierwszej Księgi Królewskiej, 11 rozdział. Pierwsza Księga Królewska, rozdział 11. Przeczytamy wersety 1 do 13. Król Salomon pokochał wiele kobiet cudzoziemskich, córkę Faraona, Moabitki, Amonitki, Edomitki, Sydonitki, Chetytki, z narodów, co do których Pan nakazał Izraelitom. Nie łączcie się z nimi i one niech się nie łączą z wami. Nakłonią bowiem na pewno wasze serca do swoich bogów. Otóż do tych zapałał Salomon miłością. Miał on 700 żon prawowitych i 300 nałożnic, a te jego kobiety omamiły jego serce. Gdy się zaś Salomon zestarzał, jego żony odwróciły jego serce do innych bogów, także jego serce nie było szczere wobec Pana, Boga jego, jak serce Dawida, jego ojca. Toteż poszedł Salomon za Asztartą, boginią Sydyńczyków, i za Milkomem, ohydnym bałwanem Amonitów. Salomon postępował źle wobec Pana i nie wytrwał wiernie przy Panu, jak Dawid, jego ojciec. Wtedy to założył Salomon święty gaj dla Kemosza, ohytnego bałwana Moabitów na górze położonej na wschód od Jeruzalemu, i dla Molocha, ohytnego bałwana Amonitów. Podobnie uczynił dla wszystkich swoich cudzoziemskich żon, które paliły kadzidła i składały ofiary swoim bogom. Toteż Pan rozgniewał się na Salomona za to, że odwrócił serce swoje od Pana, Boga Izraelskiego, który mu się dwukrotnie ukazał i to mu szczególnie przykazał, aby nie poszedł za innymi bogami. Lecz on nie przestrzegał tego, co Pan przykazał. Przeto rzekł Pan do Salomona, ponieważ dopuściłeś się tego i nie dotrzymałeś przymierza ze mną, aby przestrzegać przykazań, które ci nadałem, przeto wyrwę ci królestwo Adamie, twojemu słudze. Lecz nie uczynię tego za twojego życia przez wzgląd na Dawida, twojego ojca, ale twojemu synowi je wyrwę. Wszakże nie wyrwę całego królestwa, jedno plemię pozostawię twojemu synowi przez wzgląd na Dawida, mojego sługę, i przez wzgląd na Jeruzalem, które wybrałem. Drodzy bracia i siostry, szkoda, że tak ta historia się zakończyła, bo Salomon miał wspaniałe początki, wspaniały rozwój, doszedł do wielkiej chwały, wiele dobrego uczynił, ale nie był ostrożny. Na czym polegał jego błąd, jego grzech? Kilka błędów popełnił, omówimy sobie je w taki uporządkowany sposób. Zacznijmy od pierwszego wersetu. Król Salomon pokochał wiele kobiet cudzoziemskich. Córkę Faraona, Moabitki, Amonitki, Edomitki, Sydonitki, Chetytki. Zauważmy, że na początku zupełnie wymieniona jest córka Faraona. I to jest bardzo ciekawe, że to małżeństwo odbyło się jeszcze w okresie takim porządnym króla Salomona, więc zupełnie na początku jego królowania. On ożenił się z córką Faraona w celu takim trochę politycznym. To małżeństwo było polityczne, miało na celu pozyskanie wpływów w postaci poparcia Faraona. Przeczytajmy trzeci rozdział tej samej Księgi Pierwszej Królewskiej, werset pierwszy. Salomon spowinowacił się z Faraonem, królem egipskim, biorąc córkę Faraona za żonę i sprowadzając ją do miasta Dawidowego, zanim jeszcze ukończył budowę swojego domu i przybytku dla Pana oraz muru wokół Jeruzalemu. Zauważmy, że zupełnie na początku, jeszcze w tym dobrym okresie, już był nieposłuszny. Dlaczego tak mówię, że był nieposłuszny? Ponieważ kiedy porównamy to z nakazem dla całego ludu izraelskiego, a właściwie z zakazem, to ten zakaz jest zupełnie jasny w Księdze 5 Mojżeszowej, I to każdy członek ludu Bożego, zarówno z ludu, jak i król, musiał tego przestrzegać. Piąta Księga Mojżeszowa, 7 rozdział, 3 i 4 werset. Nie będziesz z nimi zawierał małżeństw, swojej córki nie oddasz jego synowi, a jego córki nie weźmiesz dla swojego syna, gdyż odciągnęłaby ode mnie twojego syna i oni służyliby innym bogom. Wtedy zapłonąłby przeciwko wam gniew Pana i szybko by cię wytępił. Salomon był typem też nie tylko mędrca, myśliciela, ale też trochę polityka i dyplomaty. I on tak sobie pomyślał, że zjedna sobie poparcie potężnego, jakby nie było, mocarstwa egipskiego, faraona, przez takie małżeństwo. Księga Pierwsza Królewska zdradza, że on jednak pokochał także córkę faraona, także nie było to tylko małżeństwo z rozsądku, ale również wkroczyła tam miłość. Ale jeszcze wtedy nie było tych innych żon i nałożnic. Później czytamy, że on dobrał sobie wiele innych kobiet z tych różnych pogańskich narodów, co do których, jak mówi Pierwsza Księga Królewska, 11 rozdział, Pan nakazał Izraelitom, nie łączcie się z nimi i one niech się nie łączą z wami. Nakłonią bowiem na pewno wasze serca do swoich bogów. Otóż do tych zapałał Salomon miłością. Tu jest ciekawa rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, że problemy w naszym życiu też mają miejsce wtedy, kiedy naszą miłość źle ukierunkujemy. Wiemy na przykład, że w czasach ostatecznych ludzie mieli być przewrotni, źli, między innymi dlatego miały nastać czasy trudne, bo mieli miłować samych siebie i rozkosze bardziej niż Boga. A więc niewłaściwie ukierunkowana miłość może być powodem grzechu, problemu. I dlatego trzeba strzec swego serca. Ten mądry król Salomon niegdyś sam dał innym wspaniałą radę w Księdze Przypowieści, 4 rozdział, werset 23, której niestety w swoim życiu nie zastosował w pełni. Przypowieści 4:23. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Nasze emocje bywają zdradliwe. One mogą nas prowadzić w złym kierunku i mogą nas narazić na poważne kłopoty. Jeremiasz zawarł słowa Pana Boga dużo ostrzejsze w 17 rozdziale Księgi Jeremiasza, werset 9 i 10. Księga Jeremiasza, 17 rozdział, 9 i 10 werset. Podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne i zepsute, któż może je poznać? Ja, Pan, zgłębiam serce, wystawiam na próbę nerki, aby oddać każdemu według jego postępowania, według owocu jego uczynków. To wymaga trochę komentarza. W biblijnym ujęciu serce to nie oznacza tej pompy, którą mamy, tego organu wewnętrznego, ale po prostu nasze najgłębsze uczucia, pragnienia, emocje, nasze myśli. Jeśli nie kontrolujemy naszych emocji, naszych uczuć, to one mogą w jakiś sposób wymknąć się spod kontroli i czy to diabeł, czy my możemy je źle ukierunkować i mogą przysporzyć nam niemałych kłopotów. Właśnie Salomon przygnął do tych kobiet najwyraźniej bardziej niż do Boga, gdyż będziemy czytać, co zrobił złego. I tutaj mamy w wersecie 3 informację, jak bardzo ta jego słabość do płci pięknej wymknęła się spod kontroli. Pierwsza Księga Królewska, 11 rozdział, werset 3. Miał on 700 żon prawowitych i 300 nałożnic, a te jego kobiety omamiły jego serce. Także zgromadził ogromny harem, można tak nazwać. Chociaż jak wiemy ze Słowa Bożego, nigdy wolą Bożą nie było wielożeństwo. Patriarcha Jakub na początku tylko dlatego ożenił się z dwiema kobietami, że po prostu oszukał go Laban, jego teść. Dał mu Leę zamiast Racheli. Ale gdyby tak nie było, prawdopodobnie miałby samą Rachelę. Został oszukany. Bóg tolerował wielożeństwo przez wiele lat, ale później Pan Jezus przywrócił ten model, że mężczyzna i kobieta, dwoje mają być jednym ciałem i powiedział, że od początku tak nie było, jak po drodze Izraelici sobie ustalili. I co jest ciekawe, na czym polegał ten błąd Salomona i jego nieposłuszeństwo, skoro czytamy, że tak wiele kobiet nagromadził? Otóż był nieposłuszny wytycznym danym dla króla w Księdze 5 Mojżeszowej w 17 rozdziale. 5 Mojżeszowa, 17 rozdział, to były wytyczne dla króla i jedna z nich brzmi tak, 17 rozdział, werset 17. Niech też nie bierze sobie wiele żon, aby nie odstąpiło jego serce. Tak więc już widzimy, że Salomon pogwałcił prawo odnoszące się do wszystkich Izraelitów, żeby nie związać się związkiem małżeńskim z ludźmi z narodów pogańskich, i przepis szczególny dla królów, żeby nie brali sobie wielu żon, bo wtedy odstąpi jego serce, takiego króla, oczywiście od Boga, od jego słusznych praw, zasad, którymi miał się kierować. I rzeczywiście tak się stało, to jego serce odstąpiło, bo wracając do pierwszej Księgi Królewskiej, 11 rozdział, werset 4 czytamy, gdy się zaś Salomon zestarzał, jego żony odwróciły jego serce do innych bogów, także jego serce nie było szczere wobec Pana Boga jego, jak serce Dawida jego ojca. I tu musimy sobie powiedzieć, że Dawid, choć nie był bez grzechu, choć przelał wiele krwi jako wojownik i miał straszny, zaliczył straszliwy upadek w swoim życiu, jakim było cudzołóstwo z Batszebą i później zorganizowanie zabójstwa jej męża Uriasza. To był straszny występek, ale on pokutował z niego. On miał głęboką więź z Bogiem. Ta więź została naruszona przez ten grzech, bo pragnienie obcowania z tą kobietą było silniejsze, w tym momencie przynajmniej, od miłości do Boga. On dał się zaślepić swoim żądzom i wtedy osłabła jego więź z Bogiem, ale wkrótce pokutował. Bóg zabrał pierwsze dziecko z tego związku z Batszebą. On to przyjął bardzo pokornie. Napisał piękny psalm 51, w którym prosił o odnowę duchową, o to, żeby Bóg stworzył w nim czyste serce. I można powiedzieć, że czytając Pisma Salomona wiele dobrego znajdujemy, ale nie znajdujemy tak wielkiej bliskości z Bogiem, jaka jest wyrażana w psalmach, które spisał Dawid. Gdy czytamy na przykład taki psalm 62, Salomon nigdy czegoś takiego nie napisał. Psalm 62, zobaczmy na przykład, który jest wielką pociechą dla wielu wierzących. 62, werset 2. Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, od Niego jest zbawienie moje. Tylko On jest opoką moją i zbawieniem moim, twierdzą moją, przeto się nie zachwieje. Warto wracać do tego psalmu, zwłaszcza jak mamy trudne dni, trudne doświadczenia. I Dawid w wielu psalmach wykazuje niezwykłą wrażliwość na Boga. Często te psalmy zaczynają się bardzo smutno, bardzo opisem trudnych warunków, czy to przygnębienia, czy to choroby, czy to najczęściej ataków ze strony prześladowców, ale kończą się głęboką wiarą, wyrażeniem ufności. To jest cudowne, jaką więź miał Dawid z Bogiem. Można powiedzieć, że Dawid pokornie przyjął wszelkie kary, które Bóg w ramach karcenia na niego sprowadził. Nieszczęścia w rodzinie, jakie się zdarzyły, to było owocem grzechu Dawida, a wiele nieszczęść przecierpiał. Zhańbienie córki Tamar, śmierć syna Amnona, bunt Absaloma. Wiele złego wycierpiał Dawid w swojej rodzinie, ale wszystko znosił pokornie. Nawet zniewagi ze strony Szymejego, który go wyzywał i obrzucał kamieniami po drodze, gdy ten uciekał przed Absalomem. Ścierpiał też bardzo trudną rzecz, jaką było to, że zdradził go przyjaciel, doradca królewski Achitofel, który był dziadkiem Batszeby i nigdy nie przebaczył Dawidowi tego, że Dawid uwiódł Batszebę i obrócił się przeciwko swojemu przyjacielowi. O tym mówi psalm 55, wspomina o przyjacielu, który go zdradził. Więc widzimy, jak wiele wycierpiał Dawid, ale jednak jego serce było przy Bogu. Pomimo upadku, dalej trwał blisko Boga i odnowił swoją więź z Bogiem. Dawid też wyczulał Salomona, żeby ten służył Bogu wiernie. Zobaczmy do pierwszej księgi Kronik, 28 rozdział, werset 9. A ty, Salomonie, synu mój, znaj Boga Ojca twojego i służ Mu z całego swego serca i z duszy ochotnej, gdyż Pan bada wszystkie serca i przenika wszystkie zamysły. Jeżeli Go szukać będziesz, da Ci się znaleźć, lecz jeżeli Go opuścisz, odrzuci Cię na wieki. Więc Dawid bardzo się troszczył o duchowy stan jego syna, by po jego odejściu z tego świata syn także służył Bogu. I myślę, że jest to udziałem wszystkich szczerych, bogobojnych rodziców, żeby nasze dzieci nie tylko za naszego życia służyły Bogu, ale także kiedy Bóg nas odwoła, bo nie wiemy, jak długo ten świat będzie istniał i nie wiemy, jak długo każdy z nas będzie istniał, ale żeby nasze dzieci pozostały wierne Bogu. I na tym zależało właśnie Dawidowi. Ale zobaczmy, że jednak serce Salomona nie pozostało szczere. Jakiś czas na pewno było oddane Bogu. Bóg się nim posługiwał cudownie. Księga Przypowieści jest wielkim posileniem, wielką mądrością, dowodem, że Bóg obdarzył rzeczywiście Salomona mądrością, zrozumieniem. Księga Kaznodziei z kolei to takie rozmyślania, rozważania, a Pieśń nad Pieśniami opisuje pięknie miłość małżeńską. I tutaj wiele dobrego zrobił Salomon, rozbudował królestwo, zaprowadził Bóg pokój przez niego. To królestwo było tak imponujące, że aż królowa Saby przyjechała. Niektórzy twierdzą, że to może dzisiejszy Jemen, inni, że może Etiopia. W każdym razie było imponujące królestwo i za jego czasów panował pokój, a co najważniejsze, zbudował świątynię. Zbudował wspaniałą świątynię, w której Izraelici czcili Boga. Ale warunek był taki, żeby nie czcili obcych bogów, żeby byli Bogu wierni, bo inaczej i z tą świątynią stanie się źle. I czytamy tu w pierwszej Księdze Królewskiej, 11 rozdziale, że Salomon poszedł za Asztartą, za Milkomem, za innymi bóstwami i czytamy, że postępował źle wobec Pana i nie wytrwał wiernie przy Panu jak Dawid jego ojciec. Także chociaż zaczął dobrze, chociaż jakiś czas dobrze biegł, dobrze szedł, to jednak nie pozostał wierny. I czytamy, że umożliwił swoim licznym żonom kult religijny, żeby sprawowały go. Założył święty gaj dla Kemosza, dla innych tam bóstw i podobnie uczynił dla wszystkich swoich cudzoziemskich żon. Także spełnił ich życzenia i utworzył rozliczne, bo miał wiele żon, rozliczne ośrodki kultu religijnego, nieczystego, pogańskiego, bałwochwalczego dla tych swoich wielu żon. I to było jego zgubą. One tam paliły kadzidła, składały ofiary swoim bóstwom. On prawdopodobnie dopuścił się tak zwanego synkretyzmu religijnego. Co to znaczy? To znaczy, że łączy się w jedno różne sprzeczne ze sobą elementy. W jedno wielbienie Boga. I on tak zrobił. Prawdopodobnie nadal czcił Boga Jahwę, a jednocześnie uczestniczył z tymi żonami na ich życzenie w jakiejś tam formie kultu bóstw pogańskich. W każdym razie jakoś popierał ten kult. I Księga Nehemiasza ostrzega, że tak mądry człowiek mógł zbłądzić właśnie przez to, że uległ bezbożnym żonom. Księga Nehemiasza, 13 rozdział, werset 26, zobaczmy. Nehemiasz mówi tak. Czyż nie w ten sposób zgrzeszył Salomon, król izraelski, a wśród wielu narodów nie było króla takiego jak on? Był ulubieńcem Boga, który ustanowił go królem nad całym Izraelem, lecz również jego przywiodły do grzechu żony obcoplemienne. Więc widzimy, że Salomon był ulubieńcem Boga, był niezwykle mądry, ale naraził się na niebezpieczeństwo. Zapomniał, że jest tylko człowiekiem, myślał, że pozostanie wolny od zewnętrznych wpływów. Nie liczmy na to. Pewne wpływy są silne, lepiej się nie narażać na nie. Lepiej nie chodzić w miejsca, które mogą powodować problemy w naszym życiu. Lepiej nie nawiązywać relacji, która może spowodować oddalenie się od Boga. Lepiej unikać wszystkich sytuacji, które mogą nas prowadzić do grzechu. Nie myślmy, że jesteśmy mądrzejsi i silniejsi od Salomona. Wcale nie. Przecież to był tak mądry człowiek, napisał natchnione księgi biblijne, ale zlekceważył spisane Słowo Boże i przyniosło to złe efekty. Chciałbym przy okazji wyjaśnić, że Salomon tak naprawdę jeszcze inne przykazania Boże, może mniejszej wagi, ale jednak naruszył w czasie swojego królowania. Na przykład zobaczmy jeszcze raz do 5 Mojżeszowej, 17 rozdział i zobaczmy do wersetu 16. 5 Mojżeszowa, 17 rozdział, werset 16. Tylko niech nie trzyma sobie wiele koni i niech nie prowadzi ludu z powrotem do Egiptu, aby mnożyć sobie koni, gdyż Pan powiedział do was, nie wracajcie już nigdy na tę drogę. A co zrobił Salomon? Zobaczmy do pierwszej Księgi Królewskiej, 10 rozdział, wersety 28 i 29. Pierwsza Księga Królewska, 10 rozdział, 28 i 29 werset. Konie przeznaczone dla Salomona sprowadzano z Egiptu. Właśnie z Egiptu. Z Koe. Handlarze królewscy zakupywali je w Koe za określoną cenę. Wóz można było dostać w Egipcie za 600 srebrników, a konia za 150. W ten sposób za ich pośrednictwem dostawały się one do wszystkich królów chetyckich i królów aramejskich. Najwyraźniej słudzy Salomona uprawiali jakiś handel końmi, nabywali je dla Izraelitów, ale także handlowali z innymi. Bóg zakazał wracać do Egiptu. Egipt jest jakby symbolem tego świata dla nas, tak, bezbożnego, grzesznego. Oni nie mieli tam wracać, tam byli w niewoli, nie mieli już interesować się Egiptem, a tymczasem słudzy królewscy wracali, Salomon mnożył konie i po prostu nabywał je. Dlaczego to było grzeszne? Grzeszne było to dlatego, że konie wówczas były czymś takim, jak dzisiaj jakieś elementy wyposażenia wojskowego. To było narzędzie wojenne. Na przykład Jozue kazał okulawić konie przeciwnej armii, ponieważ konie służyły dla celów wojskowych. Księga Izajasza powiada, że konie były takim też elementem grzechu Izraelitów za czasów proroka, którzy właśnie polegali na tym środku, a nie na Bogu. Zobaczmy do Księgi Izajasza, 31 rozdział, werset 1. Biada tym, którzy zstępują do Egiptu po pomoc, polegają na koniach i ufność pokładają w wozach wojennych, że liczne i w wieścach, że bardzo silni, lecz nie patrzą na świętego izraelskiego i nie szukają Pana. Tu musimy jedną rzecz sobie wytłumaczyć, że pamiętajmy o tym, że królestwo izraelskie nie było zwykłym królestwem. Bóg obiecał czuwać nad swoim ludem i kiedy oni byli wierni Bogu, to nawet bez żadnego wystrzału strzały swojej dokonywali zdumiewających zwycięstw, kiedy polegali na Bogu. Po prostu Bóg sam ingerował i działał i chronił swój lud. Czasami musieli walczyć, ale w wielu przypadkach nawet Bóg sam ingerował. Były takie przypadki, że stworzył efekt dźwiękowy potężnej armii, że nadciąga nad obóz przeciwników i oni uciekli w popłochu. Takie są nawet przypadki opisane w Biblii. Więc widzimy, że to było królestwo szczególnie chronione przez Twórcę. Nie było to zwykłe królestwo. Więc poleganie na tych koniach z Egiptu było taką pewną formą niewiary. Takim zabezpieczeniem po ludzku, że no, nie zaszkodzi nam mieć to narzędzie zbrojne, ponieważ narzędzie wojny, ponieważ wtedy będziemy bezpieczniejsi. Taki przejaw pewnego nieposłuszeństwa. Czytamy też w 5 Mojżeszowej, 17 rozdział, werset 17, część B. Także srebra i złota niech wiele nie gromadzi. Czyli król nie miał gromadzić wiele srebra i złota. A co robił Salomon? Zobaczmy do 1 Królewskiej, 10 rozdział, werset 27. Król sprawił, że srebra było w Jeruzalemie tyle, co kamieni. Zobaczmy. Czyli gromadził bardzo dużo srebra wbrew zakazowi dla króla z 5 Mojżeszowej 17 rozdziału. I zobaczmy też 10 rozdział, werset 14, co do złota. Ilość złota, jakie napływało do Salomona w ciągu jednego roku, wynosiła 666 talentów. A więc widzimy, że Salomon tak naprawdę i w mniejszych rzeczach był nieposłuszny. Przypomnijmy, był nieposłuszny, ponieważ kazał swoim sługom z Egiptu zakupywać konie, choć było to zakazane dla króla, żeby gromadził wiele koni i żeby wracano w tym celu do Egiptu. Gromadził wiele srebra i złota, choć było to zakazane dla króla. Nie miał tego dużo gromadzić, bo to też było poleganie na bogactwach, nie na Bogu. Trzy, zakaz dla wszystkich Izraelitów, nie mieli zawierać związków małżeńskich z ludźmi z pogan, tak? Z kobietami z pogan, czy z mężczyznami. I cztery, król nie miał gromadzić wielu żon, aby nie odstąpiło jego serce. Także z tego, co nam wiadomo, w czterech różnych dziedzinach nie usłuchał Słowa Bożego, które znał. Był nieposłuszny. I zobaczmy, jak Pan Bóg na to zareagował. Księga Pierwsza Królewska, 11 rozdział, werset 9. Szczególnie tu chodzi o to poparcie pogaństwa, to odstępstwo w kierunku pogaństwa. To też Pan rozgniewał się na Salomona za to, że odwrócił serce swoje od Pana Boga Izraelskiego, który mu się dwukrotnie ukazał i to mu szczególnie przykazał, aby nie poszedł za innymi bogami. Lecz on nie przestrzegał tego, co Pan przykazał. A więc widzimy, że był on nieposłuszny wyraźnie objawionemu Słowu Bożemu, które było jasne, zrozumiałe, nie było jakieś trudne do pojęcia, nawet dla zwykłego, przeciętnego człowieka. Czego się z tego wszystkiego uczymy? Otóż uczymy się z tego, że Bogu bardzo miłe jest posłuszeństwo. O tym mówi i Stary, i Nowy Testament. W pierwszej księdze Samuela, 15 rozdziale, w wersetach 28 i 29 znajdujemy słowa, pierwsza księga Samuela, przepraszam, w wersetach 22 i 23, znajdujemy słowa skierowane do innego nieposłusznego króla Saula. Samuel odpowiedział, czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani, gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a krnąbrność jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Zobaczmy, jakie stanowcze słowa, jak Bogu się nie podoba nieposłuszeństwo. Ktoś powie, a to był Stary Testament, w Nowym Testamencie mamy wolność w Chrystusie. No to zobaczmy do drugiego listu do Koryntian, 10 rozdział od 3 do 6 wersetu. Tu mówi apostoł Paweł w imieniu swoim i innych apostołów, jak traktowano wtedy autorytet apostolski. Drugi list do Koryntian, 10 rozdział od 3 do 6. Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami. Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi, gotowi do karania wszelkiego nieposłuszeństwa, gdy posłuszeństwo wasze będzie całkowite. Albo jak można by to oddać, aż posłuszeństwo będzie wasze całkowite. Więc widzimy, że Bóg prowadzi nas do takiej wiary, która owocuje posłuszeństwem, poddaniem się Słowu Bożemu. A czyż Pan Jezus nie powiedział, że jeśli kto chce iść za Nim, to ma się zaprzeć samego siebie, ma się Mu poddać? Czyż nie powiedział, że kto miłuje bardziej ojca lub matkę niż mnie, nie jest mnie godzien? Salomon pokochał bardziej kobiety. My mamy być ze swej strony posłuszni i miłować Boga Ojca i Pana Jezusa. Pierwszy list Piotra też apeluje o posłuszeństwo. Pierwszy rozdział, werset 14. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, werset 14. Jako dzieci posłuszne nie kierujcie się porządliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej. lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, ponieważ napisano: świętymi bądźcie, bo ja jestem świętym. I teraz werset 22 mówi: skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie ku nieobłudnej miłości bratniej, umiłujcie czystym sercem jedni drugi gorąco, jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego przez Słowo Boże, które żyje i trwa. Czyli zobaczmy, dzięki duchowemu odrodzeniu, które przechodzi każdy prawdziwy chrześcijanin, stajemy się zdolni do tego, żeby prawda biblijna, prawda Słowa Bożego uświęciła nasze życie. Jesteśmy w stanie w mocy Ducha Świętego, dzięki Słowu Bożemu, dzięki modlitwie, dzięki tej społeczności z Bożym ludem, nie kierować się już dawnymi pożądliwościami, ale być posłusznymi Bogu dziećmi. Na przykładzie Salomona uczymy się, że bardzo ważne jest wytrwanie do końca. Nie wystarczy dobrze zacząć, trzeba trwać dalej po Bożej stronie, aż do końca. W liście do Kolosan, pierwszy rozdział, 22 i 23 werset, właściwie od 21, jest mowa o tym małym jeśli, które towarzyszy nam w życiu. Ale jest ważne. Kolosan, pierwszy rozdział, 21 do 23. I was, którzy niegdyś byliście mu obcymi, to znaczy Bogu, i wrogu usposobionymi, a uczynki wasze złe były, teraz pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych i nienagannych. Jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani i stali, i nie zachwiejecie się w nadziei opartej na Ewangelii, którą słyszeliście, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem, a której ja, Paweł, zostałem sługą. To jest zachęta do wytrwania. I ja osobiście wierzę, że prawdziwe dziecko Boże, które ma społeczność z Bogiem, wytrwa w posłuszeństwie świętości do końca. Że Bóg nawet gwarantuje to, że zachowa tych, którzy są mu naprawdę oddani do końca. Na przykład list do Rzymian, 8 rozdział, zapewnia w wersecie 30, że których przeznaczył, tych i powołał, których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił. Czyli ci, którzy naprawdę stoją po stronie Boga, Bóg ich jest władny otoczyć chwałą, uwielbić, wywyższyć na końcu. I Bóg jest wierny, On chce nas zachować w łasce. List do Filipian, pierwszy rozdział, werset 6 zapewnia: mając tę pewność, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Niemniej my w tym wszystkim też mamy swój obowiązek. Uświęcenie, które nie zostanie dopełnione aż do zmartwychwstania, kiedy otrzymamy ciała pełne chwały, pełne czci, jest w tej chwili dziełem i Ducha Świętego, i nas. My musimy dbać o modlitwę, o czytanie Słowa Bożego, o posłuszeństwo na co dzień, w codziennych relacjach z ludźmi, gdziekolwiek jesteśmy. Coś jednak od nas zależy. Także musimy tutaj swój obowiązek wykonać. Czy nie jeden z nas nie przekonał się, że jeśli zaniedbujemy czytanie Biblii i modlitwę, wychodzi z nas jakaś cielesność, jakaś grzeszność? Czy nie jest tak, że po prostu nieraz uchybiamy? Dlatego musimy dbać. Bóg nam to powierzył. To jest dla naszego dobra, dla dobra też naszego otoczenia, dbać o nasz stan duchowy. I jeszcze taka praktyczna lekcja. Nowy Testament także uczy, żeby nie zawierać związków małżeńskich z osobami nienawróconymi, niewierzącymi. Pierwszy list do Koryntian, 7 rozdział, werset 39, zawiera wyraźne zalecenie apostolskie, takie przykazanie, można powiedzieć. Żona związana jest tak długo, dopóki żyje jej mąż, a jeśli mąż umrze, wolno jej wyjść za mąż, za kogo chce, byle w Panu. Byle w Panu znaczy to z kimś, kto jest w Chrystusie. Nie kimś, kto tylko deklaruje się jako chrześcijanin, ale kimś, kto naprawdę jest oddany Panu Jezusowi, kto mu służy. Tylko takie małżeństwo cieszy się uznaniem Boga. I Pan Bóg nie dał tego przykazania, żeby nam utrudnić życie. on nie jest kimś takim, kto tylko myśli, jak im jeszcze skomplikować życie, żeby odebrać im radość. Nie. Bóg chce naszej radości, chce naszego szczęścia i zapewnia w Księdze Izajasza w 48 rozdziale, w wersecie 17 i dalszych, że on to robi wszystko dla naszego dobra. Tak mówi Jahwe, twój odkupiciel święty izraelski, ja, Pan, twój Bóg, uczę cię tego, co ci wyjdzie na dobre. Prowadzę cię drogą, którą masz iść. O, gdybyś był zważał na moje przykazania, twój pokój byłby jak strumień, a twoja sprawiedliwość jak fale morskie. Czyli Pan Bóg daje nam pewne zasady dla naszego dobra, bo On wie, że one na dłuższą metę wyjdą na dobre, że wtedy doznawać będziemy pokoju, a w sensie hebrajskim szalom, pokój, to jest pomyślność, szczęście, harmonia, zadowolenie, to coś głębiej niż tylko stan bez wojny. Także wiele świadectw chrześcijanek, które nie posłuchały tej zasady i wyszły za mąż za kogoś niewierzącego, albo chrześcijan, którzy ożenili się z kobietami nienawróconymi, potwierdza, że mają potem naprawdę wiele trosk, wiele zmartwień. Chociażby samo to podejście do wychowania dzieci. Jedno by chciało wdrożyć dziecko w karność pańską, drugi rodzic pobłaża, udaremnia te wysiłki. I wiele można by mówić, że te różnice są jednak na tyle duże, że powodują poważne problemy i zgryzoty. Także jedność w małżeństwie powinna być nie tylko taka romantyczna, erotyczna, ale także duchowa. Powinno być zjednoczenie duchowe między małżonkami. Także jest to słuszne przykazanie i jeszcze ma poparcie w drugim liście do Koryntian, 10 rozdziale, przepraszam, w 6 rozdziale, drugi list do Koryntian, 6 rozdział, czytamy tutaj w wersecie 14. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością. To jest takie nierówne jarzmo. To jest co prawda mowa o przyswajaniu sobie pogańskich obyczajów, o uczestnictwie w bezbożnych praktykach z poganami ówczesnymi. Także dotyczyłoby to dzisiaj też podobnych rzeczy. Ale możemy tą zasadę też odnieść do małżeństwa, że jest to wtedy nierówne jarzmo. To jest naprawdę trudny związek i lepiej być posłusznym, wyjdzie to na dobre. I na koniec chciałbym przypomnieć jedną zasadę ze Słowa Bożego, którą podał Pan Jezus. Że im większa świadomość jest nasza, im lepsza znajomość Słowa Bożego, tym bardziej jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem. Dlatego to, co Bóg nam powierzył, to, co nam objawił, my to pielęgnujmy, my dbajmy o to, bądźmy posłuszni temu, co już wiemy. W Ewangelii Łukasza Pan Jezus mówi, 12 rozdział 47 i 48 werset. Ten zaś sługa, który znał wolę Pana swego, a nic nie przygotował i nie postąpił według jego woli, odbierze wiele razów. Lecz ten, który nie znał, choć popełnił coś karygodnego, odbierze niewiele razów. Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzano, od tego więcej będzie się wymagać. Dlatego, drodzy bracia i siostry, Salomon wiele otrzymał, wiele wiedział, ale nie postąpił zgodnie z tą wiedzą. My jesteśmy pod nowym przymierzem, mamy dużo więcej jeszcze posilenia niż ze starego przymierza, dużo więcej środków łaski. Korzystajmy z tych środków łaski, bądźmy gotowi przyznać się też do błędu, jeśli gdzieś tam upadamy, poprosić o pomoc, jeżeli sobie sami nie radzimy, kogoś dojrzałego, kto mógłby się za nas modlić, nas wspierać. Bo jeżeli wiemy, jak należy postępować, a rozmyślnie tego nie robimy, to grzeszymy. Bo czasami może tak być, że jakiś chrześcijanin nie zna woli Bożej w danej sprawie i on nie narusza tego prawa Bożego tak, czy tych zasad Bożych tak świadomie, ponieważ po prostu jeszcze jest może początkujący, może nie ma pewnego poznania. Ale jeżeli wiemy, że coś złego robimy, jeśli trwamy w czymś, nie trwajmy w tym, bądźmy posłuszni Słowu Bożemu, bo to wyjdzie nam na dobre. Bóg chce naszego szczęścia. Człowiek się dużo lepiej czuje, kiedy ma czyste sumienie, ma pokój w sercu. Dlatego weźmy sobie do serca ten przykład Salomona. żebyśmy byli wierni Bogu, posłuszni Mu i w takim prostym, szczerym posłuszeństwie pełnili Jego wolę. To się będzie Bogu podobało, to nam przysporzy też lepszych relacji z ludźmi, to będzie też budowało nasze rodziny i nasz Kościół. Niech Bogu będzie chwała w tym wszystkim. Amen.